Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Mariusz Witczak jest ze mną. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dostał pan już dzisiejsze przekazy dnia?
Nie.
Ojej, to będzie pech, bo wczoraj wszyscy jechaliście tym samym, pan również, uznając, że w zasadzie Jarosław Kaczyński jest politykiem bez żadnego znaczenia, nie tak jak niektórzy z naszych słuchaczy, i w zasadzie to wszystko jedno, czy jest w rządzie, czy go nie ma.
No nie do końca jest bez znaczenia.
Przepraszam, pozwoli pan, że zacytuję Mariusza Witczaka, czyli pana. Nie ma żadnego znaczenia, czy Kaczyński jest w rządzie, czy poza nim.
Ale to proszę do końca przeczytać.
Tak, jako wicepremier i jako prezes tak samo szkodzi Polsce. No przecież wiadomo, że szkodzi, no to jest oczywiste.
No właśnie, więc chcę panu powiedzieć i państwu, że nie ma znaczenia rzeczywiście, czy jest w rządzie, czy jest poza rządem. Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński podał się do dymisji z funkcji naczelnego szkodnika Polski. Mm-hmm. Jak się z tej funkcji poda do dymisji, to wtedy będziemy mieli lepszą Polskę.
Czyli dzisiaj wszyscy będą pisać, żeby się podał do dymisji z funkcji naczelnego szkodnika? Taki przekaz poszedł, tak?
To nie jest kwestia przekazu, tylko to jest kwestia merytoryczna, panie redaktorze.
Panie pośle, nie, bo śmieję się dlatego, że przez cały czas mówiliście ludziom, że prezydent nieważny, bo i tak o wszystkim decyduje Kaczyński. Premier nieważny, bo we wszystkim musi słuchać Kaczyńskiego. Ale jak odchodzi Kaczyński, to mówicie, że Kaczyński nieważny.
Nie, choćby nawet z treści tego tweeta, którego zamieściłem, nie wynika wcale to, że jest Jarosław Kaczyński
jest ważny,
osobą nieistotną. No jest odpowiedzialny za politykę od 2015 roku w Polsce i jest odpowiedzialny za wszystkie złe rzeczy, które przez te lata się zdarzyły i z tego punktu widzenia szkodzi. Bardzo mocno zmienił Polskę i to zmienił Polskę.
On też tak uważa.
No ja wiem. I to zmienił Polskę w taki sposób, która odchodzi od tego kursu, który był przez lata zdrowym kursem. To jest kurs chory.
Okej. Okay. Panie pośle, kiedy Platforma zacznie rozdawać mieszkania?
Nie mamy w programie takiego pomysłu.
Ale mieszkanie jest prawem człowieka i nie może być wyłącznie marzeniem czy towarem. To słowa waszego przywódcy Donalda Tuska.
To jest wyrażenie pewnej idei.
Ale jak coś jest prawem człowieka, to znaczy, że należy się każdemu niezbywalnie, jakby z samego faktu urodzenia. Mam swoje prawa jako człowiek.
Z rynkowego punktu widzenia mieszkanie jest towarem i nim będzie.
Zdaniem Donalda Tuska jest prawem, a nie towarem.
Jest towarem w kategoriach rynkowych, natomiast w kategoriach w różnych kontekstach jest też prawem. No, jest prawem, jeżeli dziedziczymy, ale jest też prawem w zamożnym państwie dla młodego pokolenia, tak żeby młode pokolenie mogło mieć odpowiedni start życiowy.
Panie pośle, nie, no zaraz. Ludzie rozumieją pewne rzeczy dość jasno. Jak Donald Tusk przychodzi i mówi młodym ludziom, z którymi się spotyka, że on ich doskonale rozumie, bo sam był kiedyś młody i sam był kiedyś biedny, to i mówi im, że mieszkanie w zasadzie jest waszym prawem, bo jest prawem człowieka, no to ludzie mają prawo powiedzieć, dobra, to kiedy nam dacie mieszkanie?
Polska jest coraz bardziej zamożnym państwem. Świat się zmienia i w tych warunkach muszą pojawić się instrumenty, które będą wyrównywały szanse. To jest nawet bardzo liberalne podejście.
Może na początek zaczniecie rozdawać swoje mieszkania. No nie wiem, Robert Kropiwnicki ma 10, jest posłem Platformy. Niech odda.
Mówiąc zupełnie serio, a nie żartując sobie.
Donald Tusk żartował?
Nie, właśnie pan żartuje. Ja chcę powiedzieć, że Donald Tusk nie żartował. Chcę powiedzieć, że jeżeli myślimy o wyrównywaniu szans, jeżeli myślimy o wzmocnieniu młodego pokolenia, to młode pokolenie potrzebuje na start dosyć mieszkania, powiedziałbym, łatwej drogi do znalezienia mieszkania. W naszym programie, ale proszę powiedzieć, pozwolić powiedzieć cztery zdania na ten temat. W naszym programie mówimy o zbudowaniu sieci w Polsce mieszkań, tanich mieszkań pod wynajem, tak żeby czasowo młody człowiek przez 3-4 lata początku swojej drogi zawodowej czy budowania rodziny miał szansę, jeżeli nie stać go na kupno mieszkania, jeśli nie stać go na zaciągnięcie kredytu, który pozwoli mu spłacać mieszkanie, albo jeżeli nie dostanie tego mieszkania od rodziców, żeby miał szansę w ramach właśnie wyrównywania szans na tani wynajem.
I to daje się zrobić we współpracy z samorządami. Jest już, proszę państwa, prawie 7 po 8. I ja ciągle nie usłyszałem, czy ta platforma zacznie rozdawać te mieszkania, czy nie? Bo tak sobie pomyślałem, macie 8 sejmików, macie miasta, w których rządzicie i dotychczas nie rozdawaliście mieszkań. Teraz słyszę, że to jest prawo człowieka. Myślę sobie, to fajnie, no to wreszcie to prawo będzie realizowane. A pan mówi, że będą szanse.
W kategoriach rozwoju cywilizacyjnego, w kategoriach bogatego państwa, do którego będziemy dążyć.
To niech pan powie nie, ale to może...
Trzeba stworzyć warunki łatwego dostępu do mieszkań.
Ja wiem, że pan ma doktorat, ale to może spróbujmy to powiedzieć prosto. To ja zadam proste pytanie.
Prosto mówię.
Czy Platforma Obywatelska będzie rozdawać mieszkania?
Nie, nie będziemy rozdawać mieszkań.
Panie pośle, czy pan jest szczęściarzem w ogóle? Tak, tak. W życiu. To może pan też, może panu powiedzieli, jaki jest program Platformy, bo kurczę, wie pan co, no niech pan nam pomoże jakoś, niech pan nam zdradzi, no bo pani poseł Izabela Leszczyna, wasza główna specjalistka, powiedziała, że ona niestety nie może jeszcze dzisiaj powiedzieć, jaki jest program, bo ukradną wam ten program.
A, mamy pan redaktor dzisiaj jeszcze lepsze złośliwy dzisiaj.
Nie, to nie ja. Powiedziała pani poseł Leszczyna, że jak
będzie...
To są wyrwane
zdania z kontekstu.
Nie no, przepraszam. Mamy dzisiaj jeszcze lepsze pomysły. Jak wygramy wybory, przedstawimy wszystkie szczegóły. Mamy program, ale się nie dopytujcie. Powiemy wam, jak wygramy.
Nie.
No
jest
nie?
różnica pomiędzy realizacją programu, czyli tak zwanym planem rządzenia, a ofertą, która musi być sformułowana przed wyborami. Tak na marginesie
program,
mamy drugiego. Tak na marginesie mamy drugiego. No, prowadzimy cykl wydarzeń programowych, dyskutujemy na temat rozmaitych rozwiązań. Przecież program się tworzy. Program nie jest.
Program się tworzy.
Nie pisze się go z dnia na dzień, tylko się go ustala z wyborcami, ustala się w toku prac.
No to
2
lipca.
Zapraszam pana redaktora na kongres programowy do Radomia, który będzie też pewne...
2 lipca Radom, to jest
będzie
moje marzenie.
Odsłony realizował programowe.
Ale nie zawsze marzenia się spełniają. Tutaj chciałbym pana spytać, bo chyba będę gdzie indziej. Ale panie pośle, jeżeli macie lepsze pomysły, to może byście je przedstawili. No bo mamy na was głosować i co? Kupować kota w worku?
Nie.
Przepraszam, że już nie powiem Mariusza Witczaka.
Nikt nie będzie kupował kota w worku. Mamy jeszcze trochę czasu do wyborów.
Ale macie już te pomysły. No pani poseł Leszczyna mówi, że je macie.
No ale my mamy bardzo wiele pomysłów, które realizujemy i eksponujemy w polityce bieżącej.
No ale ja tak jest sympatii czystej pytam. No jak macie takie świetne pomysły.
O jakich pomysłach pan redaktor chce porozmawiać? Bardzo proszę.
No właśnie się chciałem dowiedzieć, jak będziecie te mieszkania rozdawać. No ale się okazało, że nie będziecie rozdawać. To mi trochę mina zrzedła, no bo się okazało, że praw człowieka nie chcecie realizować.
Będziemy realizowali prawa człowieka w różnych aspektach.
Panie
Jeżeli
pośle...
chodzi o mieszkania, one muszą być dostępne w łatwy sposób i dla młodych ludzi muszą być na start tanie i dostępne. I w tym zawiera się ta idea.
Proszę państwa, porozmawiamy o Argentynie. Ale nie tylko o Argentynie. Będzie również o nędzy. O tym wszystkim w internetowej części naszej rozmowy, czyli w Radiu RMF24 oraz w interi.pl. A słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
Do Argentyny jeszcze za chwilę. Najpierw nędza. Oni nas, Polaków, wpędzają w nędzę. To pański kolega Adam Szłapka. Myśli pan, że oni, to znaczy PiS w sensie, PiS wpędza Polaków w nędzę?
No swoją polityką gospodarczą prowadzi PiS w wielu aspektach Polskę do wielkich problemów w przyszłości. Zadłużenie, spadające inwestycje prywatne ze względu na niepewne otoczenie prawne, szalejąca inflacja i słaba złotówka. I z tego punktu widzenia to są bardzo ryzykowne sygnały dotyczące polskiej gospodarki i kondycji polskiej gospodarki na przyszłość.
Pytam, bo jak tak wszyscy mówicie o nędzy, sprawdzałem wasze oświadczenia majątkowe. Ludzie, którzy zarabiają po 17 tysięcy miesięcznie, mówią, że żyją w nędzy. No to nowa definicja nędzy, powiedziałbym, dla wielu Polaków.
No ale zgodzi się pan redaktor ze mną, że w polityce używa się ze względu na ograniczenia czasowe w różnych sytuacjach dosyć uproszczonych
form. Okej, ale to w sposób uproszczony i konkretny. Pan jest wpędzany w nędzę?
Nie, ja nie jestem wpędzany w nędzę i nie narzekam. Natomiast też nigdy nie traktowałem polityki jako przestrzeni, w której zarabia się duże pieniądze albo idzie się do polityki po to, żeby zarabiać duże pieniądze. W przypadku działaczy PiS-u idzie się do polityki, a szczególnie do tej, która dotyczy spółek Skarbu Państwa, żeby zarabiać ogromne pieniądze.
Tak, taki znany działacz PiS-u, Aleksander Grat na przykład, prawda?
To, był... to mało znany działacz
PiS-u,
Aleksander
Grat. To był przecież minister
Znanym
platformy.
Działaczem PiS-u jest Obajtek.
No tak, tylko że pan Grat...
Grat przy nim jest biedakiem.
Tak? Pewnie. Wie pan co, myślę, że jakbyśmy sprawdzili oświadczenia majątkowe, Aleksander Grat ich teraz nie składa, to by się pan bardzo zdziwił, bo to był bardzo zamożny człowiek, miał dużą firmę. Po tym, jak został ministrem, firmę zaczęła prowadzić jego żona, ale
A
potem...
to jest zasadnicza różnica, potem, że najpierw miał firmę i zarabiał.
Potem, jak przestał być ministrem, to pozwoliliście mu budować elektrownię atomową, którą buduje chyba do dzisiaj
problem
za 100 tysięcy miesięcznie.
Problem polega na tym... żeby państwo, czy koryto, żeby koryto nie było momentem, w którym ludzie się wzbogacają, czy zarabiają
Jezu,
fortuny.
Jakie oskarżenie wobec własnych kolegów.
Nie,
nie sądziłem,
to nie właśnie
tak.
Wobec własnych kolegów, bo sam pan przed chwilą powiedział, że miał firmę przed działalnością
polityczną. A potem
polityczną.
Zostaje, panie pośle, a potem tak się składa, że z ministra go zwalniamy, ale żeby nie stracił
trochę
zbyt wiele...
konsekwencji, panie redaktorze. No właśnie, trochę konsekwencji. Albo zarabiał przed pójściem miesiąc. Do polityki, albo zarabia na polityce.
Ale prawdziwe pieniądze zaczął zarabiać później. Proszę pana, 100 tysięcy miesięcznie za budowanie elektrowni atomowej, której nie ma i nie będzie. To jest,
jest kwestia proporcji.
Świata.
Nawet jeżeli znajdzie pan wyjątki.
To wyjątek? To,
tak. Jeżeli pan
Dobra,
znajdzie
panie
wyjątki,
pośle, zostawmy to,
bo
przecież Polacy
to jeżeli chodzi o masową, o krucjatę działaczy PiS-u na spółki Skarbu Państwa, milionowe zarobki, to po prostu...
Ale z pana figlarz, panie pośle...
To byliśmy amatorami, mówiąc żartobliwie, wobec tego, co robi PiS.
I teraz, jak dojdziecie do władzy, będziecie prawdziwymi profesjonalistami.
Przede wszystkim trzeba odpartyjnić spółki Skarbu Państwa. Mówię to zupełnie
Przepraszam, robiliśmy
twardo.
Skok na kasę, by powiedzieć wprost, nie. Kradliśmy jak amatorzy, ale w porównaniu z PiS-em, a teraz to pełen profesjonalizm.
Pan dobrze rozumie to, co chciałem powiedzieć przez tę metaforę słowną, mówiąc o amatorach, dlatego, że PiS umasowił grabienie pieniędzy,
panie
czy
pośle,
wyciąganie...
Nie znajdzie pan we mnie obrońcy polityki nie tylko kadrowej PiS-u. To, co oni robią, to jest absolutny skandal. Natomiast myślę, że mieli po prostu mistrzów was, jak się nauczyli, to też im łatwo teraz iść. A wy się nauczycie od nich i tak to się będzie kręcić niestety. Program Koryto Plus, jak to pan łaskawie
to nieprawda,
nazwał,
dlatego,
jest
że...
programem ponadpartyjnym.
To nieprawda, dlatego że spółki Skarbu Państwa i cała biurokracja i cały aparat państwa został przez ostatnie lata bardzo istotnie rozbudowany. Myśmy
nie,
prezentowali,
ale oczywiście... Spółki Skarbu Państwa nie zostały rozbudowane.
Zostały.
W jaki sposób?
No w taki sposób, że nie we wszystkich miejscach, jakby pan dokładnie to prześledził, były rady nadzorcze, były komisje rewizyjne, niskopłatne. We wszystkich miejscach PiS pobudował rady nadzorcze, rozszerzył zarządy.
Ale są przecież...
Nie. Rozszerzył zarządy. Zarządy w niektórych spółkach były jednoosobowe albo...
Nie, zaraz. No,
albo były zarządzane, albo były zarządzane
wasz,
za jedno wynagrodzenie. Ale niech pan posłucha, panie redaktorze. Były często zarządzane przez jednego szefa dwie spółki w ramach jednego wynagrodzenia. PiS wszystkie te obszary rozbudował.
Panie pośle, niech mi pan spojrzy w oczy i
doposaża i
powie,
swoich działaczy
PiS, tak?
partyjnych.
Tutaj
działacze partyjni,
mogę?
Prawdziwym, to ostatnie zdanie,
Dobra.
Prawdziwym programem PiS-u jest zarabianie pieniędzy przez działaczy PiS-u.
Inny działacz PiS-u, Michał Gramatyka, wybrany z list Platformy Obywatelskiej posłem, był człowiekiem, który 1 października, a 15 października były wybory, dostał nominację do zarządu dużej spółki państwowej. Zarobił na tym, wie pan ile? 700 tysięcy złotych. Właśnie na tym, że na 2 tygodnie przed wyborami zrobiliście go członkiem zarządu wielkiej firmy. Panie pośle, tak kręciła lody Platforma Obywatelska. To, że PiS kręci je w sposób absolutnie bezczelny i skandaliczny, to jest oczywiste.
I tego się trzymajmy.
Ale panie pośle, ja uważam, że... Dobra, zresztą, co ja uważam? Ludzie widzą to samo.
Ale przecież. Świetnie pan to podsumował. Zgadzam się, podpisuję się pod tym.
To pan się pod aktem oskarżenia wobec własnej partii
Nie,
podpisuje.
Wobec PiS-u.
Dobra.
Świetnie pan to powiedział.
Senior.
Że w sposób
Senior,
bezczelny...
Habla Espanol?
Nie.
Widzi pan, ja też nie, ale tyle się nauczyłem.
Ale po angielsku możemy porozmawiać.
Bo, ale pan jest w polsko-argentyńskiej grupie parlamentarnej. Tak. A skąd ta sympatia do Argentyny? Z piłki nożnej?
Między innymi.
Nie, ale naprawdę, a dlaczego był pan w Argentynie?
Byłem.
A, widzi
ale
pan.
Ale nie...
Tu was mamy.
W czasach poselskich.
Nie w czasach byłem poselskich, wcześniej. A w czasach senatorskich?
Byłem.
A czyli widzi pan, w czasach senatorskich był pan w Argentynie. A jak się nazywa prezydent Argentyny?
Nie pamiętam.
No jak to?
No poważnie.
Alberto Fernández.
Fernández.
To jest dość ważna figura, bo oni nie mają premiera przecież. Więc jest tam prezydent, który jest jednocześnie szefem rządu. Myślałem, że jak pan jest w polsko-argentyńskiej grupie parlamentarnej, to nie jest tylko grupa turystyczna.
Nie jest turystyczna i nie wybieram się do Argentyny.
No już teraz nie, bo już pan raz był. No to jest tam, podobno jest taki...
ma pan dowód na to.
Niepisany przepis, że można tylko raz
ma pan
pojechać.
Dowód, czyli ma pan to dowód pan na teraz to, że nie poszedłem do tej grupy po to, żeby pojechać do Argentyny.
To może niech pan idzie do innej grupy. Był pan w Tajlandii kiedyś?
Nie.
To polsko-tajska grupa moim zdaniem na pewno jest, a jak nie, to można ją stworzyć.
Polityki nigdy nie traktowałem w kategoriach turystyki politycznej, no więc to do złego adresata pan kieruje te zdania.
Zapisuje się pan do grupy argentyńskiej, bo jako senator pan sobie tam pojechał na wycieczkę. No przecież nie, jak widać, nie dlatego, że się pan interesuje Argentyną.
Interesuje się wzmocnieniem relacji polsko-argentyńskich. Jest to przede wszystkim grupa, która dopiero przygotowuje program.
Jak to dopiero przygotowuje?
Tak,
kiedy
ona powstała niedawno. Dlatego, że grupy powstają ze względu również na potrzeby wzmacniania relacji
parlamentarnych. Myślałem, że pan mi opowie coś o Argentynie. Na przykład tam prezydent Fernández pochodzi z partii o pięknej nazwie, partia justycjalistyczna.
No.
Ja nie wiem, co to za cudo i chciałem się od pana dowiedzieć, ale trudno.
Jak sama nazwa świadczy, zwolennik praworządności, jak się domyślam.
Oczywiście, oczywiście. Czyli nie lubi Zbigniewa Ziobry, tego się trzymajmy. Bo Zbigniew Ziobro powie, że on jest właśnie za praworządnością. Teraz wszyscy są za praworządnością. Panie pośle, mówiąc zupełnie poważnie, wrócę na sekundę, pan pozwoli, do tej zmiany w rządzie. Mówicie, że Kaczyński, że to bez znaczenia, czy Kaczyński jest w rządzie, czy nie. A jak pan ocenia jego działalność w rządzie?
Bardzo kiepsko, dlatego że nie wsławił się żadną szczególną działalnością. Przypisuje sobie projekt dotyczący
obrony. Ale jak
obrony.
To możliwe? Co pan mówi? Facet przygotował 1000-stronicową ustawę o obronie państwa, za którą pan Mariusz Witczak, czyli mój gość dzisiejszy, głosował i pan mówi, że on nic tam nie zrobił?
Mam głębokie wątpliwości, czy to Jarosław Kaczyński przygotowywał, bo jak
ale
pan sobie
jego
przypomni,
wodzą nad Boga się tego, przecież nie chodzi o to, że
na konferencji prasowej
panie
podczas
pośle,
prezentacji nie tego dokumentu, więc...
Jakby pan słuchał dłużej
więc,
Mariusza Błaszczaka, to też by pan usłyszał.
Więc nie sądzę, żeby jakoś szczególnie go to interesowało.
Żona Mariusza Błaszczaka zasypia czasem.
Zgodzi się pan ze mną, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który zasypia na prezentacji swojej ustawy, jest
na...
chyba szczególnie zdystansowany wobec tej ustawy.
To Bronisław Komorowski zasypiał wszędzie i zawsze.
Nie.
To przecież to były nie tylko memy, lub
nie
zdjęcia.
Podczas prezentacji ustawy.
Nie, bo jej nie prezentował. To pewnie dlatego.
No właśnie.
Ale przy to jakaś groteska, co niech się pan nie gniewa. No nie, ale pytam zupełnie poważnie, no bo głosował pan za ustawą. Cała Platforma głosowała za ustawą. To była bardzo duża ustawa, taka jakie w parlamencie zdarzają się bardzo rzadko, sam pan przecież
no
o tym
to wie. Pan, no,
pan
to
mówi,
jest ustawa, która tak
zrobi.
Naprawdę zarysowała kierunki rozwoju polskiej armii. W nowych warunkach, czy w kontekście konfliktu zbrojnego na wschodzie. Więc jest oczywiście z tego punktu widzenia ważna. Ja nigdy nie mówiłem, że ta ustawa nie jest ważna, ale mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński ma tyle wspólnego z tą ustawą, co z, nie wiem, no, ze sportem.
Fiu, fiu. Jednak nie zbyt pana figlarz. Nie zbyt pana figlarz. No nie, no litości.
No uczę się od najlepszych, uczę się od pana.
Dobra, dobra.
Figlarstwa.
Dobra, niech się pan...
Nieudolnie na razie, ale jest wszystko roku, przede mną.
Jest pan całe pół roku ode mnie starszy, więc to ja się od pana muszę uczyć.
No nie, no, ale tutaj mówimy jednak o kompetencji tym szczególnie wyrobionej przez pana redaktora.
Bardzo panu serdecznie dziękuję, ale lizusostwo nie jest tutaj cenione.
To teraz nie jest
a teraz pytanie,
jakby się pan gdzie tak głębiej zastanowił.
Jedzie na wakacje?
No przygotowuję się rodzinnie, jestem na etapie ustaleń z żoną.
Siła wyższa. No tak. Ale nie, a jakieś plany, nie? Nigdzie?
No wstępne takie no, jeszcze.
No, nie pan z siebie wydusi, to nie jest chyba nic złego.
Ale jak dopracuję te plany, to poinformuję pana redaktora pierwszego.
Czyli nie, ale nie
ale pojadę na wakacje, lubię jeździć na wakacje.
Pan jeździ czy lata?
Czasami latam, czasami jeżdżę, ale lubię też jeździć i jestem w stanie pokonywać bardzo długie dystanse za kierownicą.
Ludzie, uważajcie, bo Mariusz Witrak jedzie na wakacje.
Ostrożnie.
Tak? Ostrożnie, ostrożnie, oczywiście. Ostrożnie. Nie mówię, że pan...
Więc nie trzeba uważać na mnie.
Nie, wie pan, ja ostatnio jechałem po raz drugi w życiu od dawna Uberem i wiózł mnie dżentelmen, który jechał bardzo powoli, 40 na godzinę, ale za to nie zatrzymywał się na żadnym świetle.
I trochę można, inna tradycja.
Można, jak pan widzi.
Jak rozumiem.
Magomiec,
jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego.
Uznał, że wystarczy jechać powoli i wtedy jest ostrożnie. Dobrze, panie pośle, zostawmy przygody. Nie chce pan zdradzić, gdzie pan jedzie na wakacje. Trudno.
No nie mogę zrobić tego przed ustaleniami z własną żoną.
A gdzie były najfajniejsze wakacje pana życia?
Muszę panu powiedzieć szczerze, że każde wakacje, na które jeździliśmy, były wspaniałe. I to nie jest kokieteria z mojej
strony. Możesz o nie powiedzieć, że kochanie, te jedne to były gorsze, wiesz, tam kazałaś mi się włóczyć po tych muzeach.
Nie, naprawdę były. A jeżeli chodzi o włóczenie się po muzeach, uwielbiam.
No to bardzo panu w takim razie życzymy wielu muzeów. W Kaliszu są jakieś muzea? Na pewno
oczywiście.
Są.
Jest jedno bardzo zacne, Muzeum Ziemi Kaliskiej.
Mhm. A mniej zacne też są?
Są jeszcze mniejsze muzea dotyczące historii regionalnej, ale to Muzeum Ziemi Kaliskiej jest ważne w tym sensie, że są poważne odkrycia archeologiczne, te, które dotyczyły Starego Miasta.
Tak, tak, wiemy.
Hadrianusy.
No jasne, dobra. Pozdrawiamy...
Amber Road, także bardzo dużo ciekawych.
Jak, przepraszam, Amber Gold?
Nie. Nie szlak bursztynowy. Dobrze pan słyszał, panie redaktorze.
Kłaniam się nisko.
Rzymski szlak.
Mariusz Witczak był państwa gościem.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.